Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rząd przyjął w poniedziałek projekt ustawy budżetowej na 2020 rok bez deficytu. Przyszłoroczny budżet ma być zrównoważony. Dochody i wydatki powinny wynieść ponad 435 miliardów złotych. Premier Mateusz Morawiecki mówił po posiedzeniu Rady Ministrów, że projekt zakłada programy socjalne, jakie obiecywał rząd, m.in. 500+ i 13 emerytury. W budżecie znajdują się także projekty dla młodych, czyli m.in. zerowy PIT do 26 roku życia. Premier ocenił, że to najlepszy budżet od 30 lat.
Można powiedzieć, że dajemy na 30 urodziny Rzeczypospolitej, wolnej Rzeczypospolitej, taki prezent pod choinkę, bo z jednej strony budżet, który dzięki uszczelnieniu podatkowemu, które kontynuujemy i które bardzo dobrze się dzisiaj ma, możemy zaproponować i 13 emeryturę, i wszystkie projekty, które wcześniej obiecywaliśmy, również te rozwojowe, również te projekty dotyczące budowy dróg powiatowych, gminnych, dróg ekspresowych, których przecież jeszcze do niedawna nie było w Krajowym Programie Rozbudowy Dróg, ale również wypełnianie naszych zobowiązań sojuszniczych tutaj i budżety bezpieczeństwa mam na myśli.
Rząd przyjął już projekt budżetu na 2020 rok we wrześniu i przekazał do Sejmu. Jednak parlament kolejnej kadencji nie może pracować nad projektami, które zostały wniesione w czasie poprzedniego Sejmu i nie zostały uchwalone. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreśla, że ustawa o ustroju sądów to odpowiedź na proces chaosu, jaki wprowadza część środowiska sędziowskiego. Szef resortu był pytany o reformę sądownictwa i jej konsekwencje. Nowela trafiła już do Senatu. Przepisy krytykuje tak zwana totalna opozycja. Szuka też poparcia Brukseli. Projekt wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, m.in. za działania o charakterze politycznym. To reakcja na próby podważania statusu sędziego przez niektórych sędziów.
Wyroki można wydawać, strony mogą wnosić apelacje, one mogą być rozpoznane, natomiast nie można doprowadzić do sytuacji kwestionowania statusu sędziów i stąd ta ustawa, ale ta ustawa jest takim jasnym sygnałem, któryśmy przygotowali w odpowiedzi na pewien proces chaosu, jaki część walczącego politycznie środowiska sędziów zdecydowała się wprowadzić na polskie sale sądowe. I żadne państwo, jestem przekonany, Unii Europejskiej, żadne poważne państwo nie mogłoby się zgodzić na akceptowanie tego rodzaju chaosu prawnego, które niektórzy chcieliby nam tutaj zafundować.
A Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zdecydowała o uchyleniu zarządzenia o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. Sędzia Juszczyszyn, rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Do Trybunału Konstytucyjnego trafił poselski wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą, tak zwanej przesłanki eugenicznej. Dokument złożyli posłowie PiSu dr Bartłomiej Wróblewski oraz Piotr Uściński. Politycy zasiadają w prezydium Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Życia i Rodziny. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak w 2017 roku, jest ponadpartyjną inicjatywą poselską. Podpisało się pod nim 119 posłów z 8 partii politycznych oraz posłowie bezpartyjni. Poseł PiSu dr Bartłomiej Wróblewski podkreślił, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego oparty jest wyłącznie o argumenty prawne.
Przywołujemy 4 artykuły konstytucji. Wskazujemy, że aborcja eugeniczna budzi wątpliwości co do jej konstytucyjności ze względu na artykuł 30, czyli przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka, artykuł 38, czyli prawo do życia, artykuł 32, który zakazuje dyskryminacji, a tu mamy przypadek dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych względem dzieci zdrowych, oraz także przywołujemy artykuł 2 konstytucji ze względu na wywodzoną z artykułu 2 zasady demokratycznego państwa prawnego zasada określoności przepisów prawa. W związku z tym, że przepisy, które regulują tę kwestię, uważamy, nie są dostatecznie precyzyjne.
Poprzedni wniosek do Trybunału Konstytucyjnego uległ zasadzie dyskontynuacji. Sędziowie Trybunału nie zajęli się przepisami do momentu zawiązania nowego Sejmu. W parlamencie jest także obywatelski projekt Zatrzymaj aborcję. Polskie prawo dopuszcza tak zwaną aborcję w trzech przypadkach. Jeden z nich umożliwia zabicie dziecka, gdy lekarz uzna, że jest ono chore. Będzie skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego w sprawie ulicy imienia majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Taką decyzję podjęła Rada Miasta Białegostoku, w której większość ma Koalicja Obywatelska. Przed miesiącem wojewoda stwierdził nieważność uchwały o zmianie nazwy tej ulicy na Podlaską. Radni PiS z Białegostoku, organizacje patriotyczne i mieszkańcy miasta nie poddają się i chcą upamiętnić żołnierza niezłomnego. Paweł Myszkowski, radny PiS-u, deklaruje, że major nie zostanie zapomniany przez mieszkańców.
W tej chwili zmiana nazwy jest w zawieszeniu, sprawę rozpatrzy sąd. Natomiast jeśli chodzi o upamiętnienie majora, to zarówno my jako radni, jak też organizacje różnego rodzaju o charakterze patriotycznym, narodowym, mobilizują się. Była prowadzona zbiórka funduszy na zrobienie w Białymstoku muralu z majorem Łupaszką. Ta zbiórka, z tego co wiem, została finalizowana. Zebrano więcej nawet środków niż zakładano. Jest też projekt budowy pomnika, więc temat na pewno nie będzie przez nas i przez mieszkańców miasta, że tak powiem, odstawiony gdzieś na boczny tor.
Przypomnijmy, ulica na osiedlu Skorupy imieniem majora Łupaszki Rada Miasta Białystok nazwała w kwietniu ubiegłego roku. Inicjatorami byli radni PiS-u. 28 października na sesję trafił projekt zmiany tej nazwy na Podlaską. Inicjatorami byli radni Koalicji Obywatelskiej. Rada opowiedziała się za nim. Wojewoda Podlaski zdecydował jednak o uchyleniu tej uchwały. Teraz będzie skarga w tej sprawie. Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1. Pełną funkcjonalność mają dwa węzły – Częstochowa Północ i Częstochowa Południe. W oddaniu do użytku nowego odcinka autostrady biegnącej z północy na południe uczestniczyli premier Mateusz Morawiecki oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Obwodnicę Częstochowy zrealizowano w planowanym terminie. Wcześniej plac budowy opuścił inny wykonawca. Szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że dzięki odważnym decyzjom rządu do 2025 roku zamknięty zostanie program budowy autostrad w Polsce.
Ukończymy autostradę A1, A2, autostradę A6, autostradę A18 i tym samym pozostanie nam do zrealizowania bardzo ambitny program budowy sieci, pozostałej sieci dróg ekspresowych, w tym Via Carpatii, jakże ważnej, potrzebnej, S11, S12, S74. Długo by tutaj wymieniać. Wszystkie te drogi, które stworzą wreszcie ten wypragniony ruch komunikacyjny naszego kraju, który będzie tym swoistym silnikiem rozwoju gospodarczego.
W poniedziałek podpisana została także umowa na pierwszy odcinek obwodnicy Zawiercia i pobliskiej Poręby w ciągu drogi prowadzącej od Górnego Śląska i Zagłębia w kierunku Kielc. Środowiska rolnicze liczą na szybkie wprowadzenie w życie zapisów specustawy, która ma pomóc w zwalczeniu afrykańskiego pomoru świń. Sejm opowiedział się za przepisami w ubiegłym tygodniu. Wkrótce pracę nad projektem powinien rozpocząć Senat. Nowe przepisy wprowadzają zakaz blokowania polowań i odstrzał sanitarny dzikich zwierząt przez policjantów, strażaków i żołnierzy. Ustawa daje też możliwość budowy niecek dezynfekcyjnych bez pozwoleń. Marian Jurek, dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim, uważa, że specustawa powinna zostać uchwalona dużo wcześniej.
Na tą specustawę to czekaliśmy bardzo długo. Naprawdę cieszymy się, że po prostu ona już powoli ujrzy światło dzienne. Ona jest trochę nawet za późno już. Naprawdę ASF to przecież mamy od 2014 roku. Przecież mamy bardzo dużo dobrych przykładów zagranicznych, w jaki sposób sobie poradzono z tą sprawą. I dobrze, że ta ustawa wreszcie ujrzy światło dzienne i wszystkie jej zapisy zostaną wprowadzone i myślę, że rolnicy będą mogli już lekko odetchnąć, aczkolwiek oczywiście czeka nas to wdrożenie, które może być bardzo trudne. Ja mówię na przykładzie Piotrkowskiego, kiedy mieliśmy też problem z ekologami, też nie ma odstrzałów tyle, ile powinno być.
Wirus ASF dotarł już na zachód naszego kraju. Może to narazić na straty kolejnych gospodarzy. Główne zagłębie chowu i hodowli trzody chlewnej w Polsce znajduje się w województwie wielkopolskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Wartość produkcji wieprzowiny w Polsce jest szacowana na 20 miliardów złotych. Europosłowie PiSu przypominają, że Polska ma prawo weta. Możemy zawetować politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a także wieloletni budżet, stwierdził na antenie telewizji Trwam europoseł Ryszard Czarnecki. Polityk był gościem programu z Parlamentu Europejskiego. W przyszłym roku kraje wspólnoty będą musiały podjąć decyzję o przepisach prowadzących do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dla Polski oznacza to wysokie koszty. Dziś nasza gospodarka oparta jest w głównej mierze na węglu. Dlatego też władze Polski postanowiły w Brukseli warunki dotyczące wsparcia transformacji.
Tutaj musimy bardzo twardo bronić swojego stanowiska. Ja powiem coś, czego może premierowi polskiego rządu nie wypada powiedzieć. Polska ma prawo weta. To jest tak, że my możemy zawetować i politykę klimatyczną, i możemy zawetować budżet unijny na kolejne 7 lat. I mamy tą w pewnym sensie broń atomową w postaci weta. Uważam, że trzeba naszym partnerom spokojnie, grzecznie, ale stanowczo mówić, że możemy z tego prawa weta skorzystać, bo musimy w tej kwestii bronić polskich interesów. Nie możemy tutaj dać się ograć i spowodować, że polski podatnik będzie płacił niebywałe środki na zamykanie polskich kopalń, a Polacy będą tracić miejsca pracy. Przy tym nie chodzi tylko o kopalnie, chodzi o tysiące, dziesiątki tysięcy firm, które współpracują z kopalniami.
Podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej unijni liderzy zajmowali się Europejskim Zielonym Ładem. Przywódcy porozumieli się w sprawie osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska, jak podkreślono we wnioskach, nie mogła zobowiązać się do realizacji tego celu na tym etapie. Szefowie państw i rządów mają wrócić do tej sprawy w czerwcu przyszłego roku. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.